Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. To będzie leśna historia kryminalna niemalże, z trupami, zbrodnią i nieustalonym sprawcą. A zaczyna się tak. Oto pewien leśny gość, będąc w lesie pod Jarocinem, otworzył sobie puszkę coli, bo widocznie chciało mu się pić. Otworzył sobie tę puszkę, no i napił się. Gość napił się, a potem, nie dopiwszy do samego końca, w głupocie swej, być może świadomej, a być może nieświadomej, puszkę po coli rzucił w las, to znaczy na leśną ściółkę. I ta oto puszka leży sobie na ściółce nie wiadomo jak długo, ale nie za długo, bo oto w lesie zjawia się grzybiarz, to znaczy ja. Jest połowa listopada, chłodno. To już moje kolejne grzybobranie w tym sezonie. Od jednego z tych grzybobrań narzucam sobie taki oto rygor. Z grzybobrania w lesie zabieram też śmieci. No i właśnie podniosłem taką puszkę. I jakież było moje zdziwienie, kiedy poczułem w niej jakiś ciężar. Począsnąłem, a tam coś zagruchotało. Myślałem, że grudki ziemi. Zacząłem to wysypywać. Ku memu zdumieniu z puszki zaczęły wypadać czarne chrząszcze. Były nieruchome, okazały się martwe. 9 sztuk. 1/10 żył. Zrobiłem mu zdjęcie i wysłałem do znajomego znawcy owadów. To Rafał Śniegocki, fan chrząszczy, od niedawna kierownik zespołu parków krajobrazowych województwa wielkopolskiego. Do zdjęcia dołączyłem pytanie. Co to za chrząszcz? Co to za owad? Rafał Śniegocki odpisał. Bycznik.
To bycznik, piękny i coraz rzadszy gatunek. Wyglądem przypomina dinozaura triceratopsa, gdyż na przedplecze ma te charakterystyczne 3 wypustki.
Zapytałem, jak trafił do puszki. Musiał zwabić je cukier.
W tym wypadku musiał zwabić je cukier albo jakiś inny składnik napoju. Tak to bywa, że chrząszcze owady często wabią się na takie rzeczy. Tutaj w tym wypadku niestety okazało się to dla nich śmiertelną pułapką.
Drzwi do lasu.
Aby zgłębić temat, spotykam się w lesie oczywiście z doktorem Adrianem Łukowskim z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i jednocześnie z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie.
Pokażę panu owo zdjęcie chrząszcza, którego znalazłem.
Bycznik oczywiście, to jest bycznik, tyfeus.
Cenny chrząszcz, ważny?
Nie tylko z tego tytułu, że jest to gatunek nielicznie występujący, rozsiedlony w zasadzie w całej Europie, ale nielicznie występujący na danych stanowiskach, ale może ważniejszy ze względu na jego rolę, jaką pełni w lesie, jako taki gatunek bardzo pożyteczny.
A jaką on pełni rolę, proszę pana?
Jest to rola związana z porządkowaniem tego lasu. Wykonuje bardzo ciężką pracę, której może tak na pierwszy rzut oka nie widać, bo większość tej pracy wykonuje pod ziemią. Po prostu zbiera szczątki o owadzie, czy powiedzmy odchody, martwą materię organiczną. Robi z tego takie małe kuleczki i karmi tym swoje larwy. Kopiąc chodniki na metr, 1,50 m głębokości i tam te kuleczki sobie składuje, wtłaczając, że tak powiem, biogeny w głąb profilu glebowego.
Czy to znaczy...
A potem te biogeny oczywiście będą wykorzystywane przez drzewa.
Czy to znaczy, że ja widząc go miałem jakieś szczęście, że trafiłem na niego?
Myślę, że tak, ze względu na to, że jednak częściej występującym gatunkiem, który może być mylony z tym gatunkiem, będzie oczywiście żuk gnojarz, czy żuk wiosenny, bądź żuk leśny. Natomiast ten gatunek rzeczywiście jest z nich wszystkich, czyli z tej całej grupy żuków powiedzmy, no najrzadszy.
Panu też jego wygląd kojarzy się z triceratopsem w miniaturce?
Tak, dokładnie, szczególnie przez te jego specyficzne tutaj zmiany morfologiczne na przedpleczu.
Ja panu już przez telefon opowiadałem, jak na niego trafiłem. To nie było niestety spotkanie takie czysto w naturze, że tak powiem, ale niestety takim przedmiotem pośrednim była puszka porzucona, puszka po napoju porzucona w lesie. On stamtąd wyszedł jako ostatni, a przedtem wypadło 9 martwych tych chrząszczy. Co one tam robiły?
No, widok takiej puszki no, nie napawa optymizmem. Motywatorem do tego, ażeby wejść do takiej puszki, było zapewne poszukiwanie resztek pokarmu czy jakiegoś tam słodkiego płynu, który się w nim znajdował. Niestety ta puszka stała się dla tych owadów pułapką, bowiem chęć spożytkowania tych resztek, które się tam znajdowały, zmotywowała je do tego, ażeby tam wejść. Niemniej ostatecznie no, skończyło się tak, jak się skończyło. Najczęściej te pojemniki mają niewielkie otwory, przez który niestety wydostać naturalnie się już sam nie mógł.
Chrząszcz zatem został zwabiony tym słodkim zapachem.
Cukier dla owadów, szczególnie cukier proste, są podstawowymi związkami energetycznymi, które no chętnie są tutaj wykorzystywane przez owady na takie bieżące, powiedzmy, pokrycie energetyczne swojego życia. No i prawdopodobnie to było największym tutaj motywatorem.
Ja tę puszkę znalazłem w listopadzie, wtedy było już chłodnawo. Czy one po prostu też szukały tam schronienia, czy jednak głównym takim motywem był ten pokarm?
Prawdopodobnie tak. Myślę, że to w przypadku tych niższych już teraz temperatur, kto wie, czy czasem rzeczywiście poszukiwanie jakiegoś dogodnego schronienia no nie było tutaj również ważnym motywatorem. Ale... Są to owady zmiennocieplne i myślę, że taka butelka czy puszka stanowią pewnego rodzaju mikrośrodowisko, mikrosiedlisko, jeśli można to tak nazwać, o podwyższonej temperaturze, a dla owada wyższa temperatura to lepsza sprawność życia ze względu właśnie na tą zmiennocieplność, także na pewno to też miało znaczenie przy, powiedzmy, podjęciu decyzji o wejściu do tego pojemnika.
Ale nasuwa się takie pytanie, skoro on tam wszedł, to dlaczego tym samym otworem nie zdołał wyjść? One, bo tam ich było kilka.
Prawdopodobnie wynika to z tego, że ścianki tego pojemnika oblepionego, powiedzmy, resztkami płynu, no były po prostu albo klejące, bądź śliskie. No i niestety to było tutaj powodem tego, że mógł mieć problemy z wyjściem.
A co mogło je zabić tam w tej puszce?
Jeżeli pokarm został szybko wyczerpany, ten resztka, powiedzmy, tego pokarmu, bądź był on nieodpowiedniej jakości, zapewne stał się powodem ich śmierci.
Panie doktorze, co by było, gdybym ja tej puszki nie podniósł, gdybym tych owadów nie wysypał? Jak dalej potoczyłyby się wypadki?
No, wypadki mogłyby potoczyć się w różnym kierunku. No, najbardziej podstawowy, myślę, rozwój wypadków byłby następujący. Do tej dziewiątki martwych owadów dołączyłby ten dziesiąty i one poprzez fakt, że ich ciała zaczęłyby się rozkładać, zaczęłyby wabić poprzez substancje lotne, które by z ich martwych ciał się wydobywały, zaczęłyby wabić inne gatunki owadów czy innych organizmów, jak na przykład innych bezkręgowców, czy powiedzmy jakichś małych ssaków. I to byłaby taka kaskada, która by pociągnęła za sobą chęć wejścia kolejnych organizmów do tego pojemnika i po pewnym czasie ten pojemnik mógłby mieć naprawdę, że tak powiem, sporą bioróżnorodność ze względu na to, że każdy kolejny gatunek ma jakieś inne gatunki, które w łańcuchu pokarmowym są nimi zainteresowane i no, mogłoby dojść do tego, że pojemnik by w pewnym momencie się zapchał całkowicie po prostu martwymi ciałami.
Czyli była to taka pułapka właściwie, która nadal by działała?
Myślę, że tak. Myślę, że taki okres oddziaływania takiego pojemnika może być długi ze względu na to, że na początku, kiedy pojawiają się tam pierwsze owady, no to tutaj oddziałuje oczywiście, powiedzmy, resztka tego pokarmu czy jakiegoś tam płynu, który się w nim znajduje. Potem zaczynają oddziaływać tak zwane nekromony, czyli właśnie te substancje, które są wydzielane z ciał, bądź inne substancje, które przywabiają jakby kolejne owady czy jakieś inne organizmy. No i taka kaskada może trwać po prostu dłuższy czas. Być może i nawet cały sezon.
Jakie jeszcze pojemniki mogą być pułapką na zwierzęta? Czy butelka może być taką pułapką? Czy może być słoik taką pułapką?
Jak najbardziej. To są śmieci, które będą w naszych lasach przelegiwały setki, a nawet i tysiące lat. Te śmieci szklane i stanowią one taką samą pułapkę. Być może ciutkę mniejszą ze względu na to, że słoik ma, powiedzmy, większy otwór. Niemniej postawiony i, powiedzmy, obklejona, a jego ścianka będzie stanowiła taką samą trudność do opuszczenia przez takiego owada.
Niektórzy opowiadają o lisach, które biegały z jakimś tam większym, oczywiście, pojemnikiem na głowie.
No to jest to, co już mówiłem właśnie, to jest to samo. No, to ta sama sytuacja i prawdopodobnie brak udzielonej pomocy takiemu zwierzęciu no, kończy się jego niestety śmiercią.
Naszym gościem był dr Adrian Łukowski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i z Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Dziękuję panu za to spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Dziękuję za spacer i za tę pogadankę o tym, że śmieci, proszę państwa, zabijają, nawet jeżeli wyglądają bardzo niewinnie. zapraszam za kolejne drzwi do lasu za tydzień o samej porze. Do usłyszenia. Drzwi do lasu.